całej Polsce obserwujemy rosnącą drożyznę. Ceny paliwa, żywności, artykułów budowlanych, prądu, gazu już wzrosły. A to nie koniec podwyżek. Politycy PiS, którym przypomina się ich alarmujące wypowiedzi z 2012 roku, gdy paliwo również było po 6 zł, odpowiadają, że przez te 9 lat wzrosła siła nabywcza Polaków. Business Insider sprawdził, jaka jest prawda. Okazuje się, że jest wiele dziedzin życia, w których siła nabywcza Polaków nie wzrosła przez te 9 lat, ale spadła. Jeśli chodzi na przykład o mieszkania, portal podaje, że Polska jest na ostatnim 40. miejscu w Europie, razem z Białorusią. Przeciętnego Polaka nie stać nawet na pół metra kwadratowego mieszkania miesięcznie. Tymczasem politycy PiS donoszą, że Jarosław Kaczyński w porozumieniu z premierem wydał zakaz obniżki podatków. Czy czeka nas poważny kryzys gospodarczy, czy drożyzna obali rząd PiSu? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Mateusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witam serdecznie.
Witamy Państwa. Przypominamy o subskrypcjach na naszym kanale, o polubieniach filmów. Możecie pisać komentarze na YouTubie, na Twitterze. One do nas trafiają z hashtagiem IPPTV. I pytania, które napiszecie, postaramy się zadać pod koniec programu. Także jeszcze raz zachęcam. Przechodzimy do drożyzny, do tematu, którego nie da się zaklinać za bardzo, który odczuwają wszyscy. To już nie są jakieś nawet, tam ładne słowa o jakimś
nawet
wzroście.
Nawet redaktor Rachoń nie pomoże, tak jak no
tutaj nawet
próbowano przy okazji pedofilii wśród kleru katolickiego, że próbował przenieść uwagę na murarzy. No tu się nie da. No,
nie no, da się, bo to
myślisz?
Da się, bo
no,
oni będą
daj
mówić,
spokój,
że to Unia.
To mnie zaskoczysz.
Albo że to pośrednicy źli
akurat. A nie spekulanci. A to ja znam z PRL-u. Zobaczcie, siwy dziadek, no to ja pamiętam czasy spekulantów, prywaciarzy, badylarzy, hoż to takie najgorsze. O, imperialisty takie same, no.
Tak zaklinanie jest.
Zobaczysz, Kaczor też zna te czasy, tylko że jemu zryło beret na trwałe.
Jak się przerzuci uwagę na murarzy, to się też zobaczy rosnące ceny materiałów budowlanych. To nie wiem, czy to dobry pomysł.
Właśnie, to też jest... No jest nie wszystko,
to wszystko
jest niebezpieczne.
Murarzy.
No tak, bo oni murarze podnoszą ceny i wszystko drożeje.
Dobre. Ty idź do telewizji publicznej, Czarek.
Angaż gotowy. Nawet prezydent Duda. Prezydent Duda ostatnio wszedł do gry, no bo wcześniej pamiętacie, zresztą nasi widzowie też pamiętają, bośmy puszczali wielokrotnie.
Wybudził się zesył jakiegoś, bo on tak ogólnie
wybudzili
to mało,
go raczej, bo
mało się zajmuje.
Bo puszczano wypowiedzi, spoty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, jak tam wielkie larum było, jak za Platformę w 2012. Zdaje się, benzyna już też była po 6 zł, nawet 5,40 i wtedy taki był spot, że no to powariowali, bo benzyna już po 5,40. No teraz wystarczy sobie zajechać na stację, ale zobaczycie, wiesz, po ile jest. Ale prezydent
zaraz,
Duda...
Zaraz, jeśli Duda, to kogo to obchodzi? Pomyślmy o cenie gazu, bo zobaczcie, cena benzyny, cena diesla, owszem, to jest bardzo ważne dla gospodarki, ale dla najbiedniejszych Polaków, dla takich przeciętnych Kowalskich, którym Jarosław Kaczyński obiecał, że będą mogli do pracy jeździć tanio PKS-ami i tam, nie wiem, wiertolotami, poduszkowcami, czym on tam jeszcze obiecywał, to przecież wszyscy to mają w dupie, te PKS-y. Każdy ma jakiś tam przechodzony, ale dobry samochód i przerabia go na gaz. I dzięki temu Polacy mogli jeździć tanio.
Gdzieś po 2 zł mniej więcej,
tak,
w zeszłym roku.
Złoty 80. Tam.
Złoty nawet było tak gdzieś 69,
no właśnie,
pamiętam.
Nie? To była, że tak powiem, taka,
a teraz jest,
taki
wiesz,
azyl.
Ja,
czekaj, 3,30. No, poczekaj, no daj mi skończyć.
Przejeżdżałem wczoraj, patrzę, 3,30
no, ja
już
wiem,
jest.
To był azyl dla 20. biednych, czy tam powiedzmy nisko-średnio zarabiających Polaków, że stać ich było na własny samochód i mogli go utrzymać. No to teraz wersja chińska z lat 70. rowery. Z zimowymi oponami od razu bierzcie najlepiej, z kolcami.
No i z daszkiem. pasowałby gaz. No poszedł to już 100%, 100%. To poszedł w rok.
Gaz poszedł 100%.
W ostatnich miesiącach od kilkadziesiąt, no bo to już pamiętam.
A to jest
tam na początku wakacji to jeszcze było 2,60.
Drobnego biznesu i biedniejszych Polaków do posiadania, można ale powiedzieć, dostępu do cywilizacji.
Ja wiem też, jak oni to tłumaczą, bo to Rosja jest zła. Bo nie puszcza gazu, bo Nord Stream 2 chce wynegocjować, żeby szybciej otworzyć. To wszystko są zagraniczne, wiesz, zła się sprzysięgły, żeby Polaków tu doić.
No to mogli... Przecież ten gaz jest, nie? No bo jak go sprzedają po 3,30, to mogliby sprzedawać i po złoty 50, nie? Czyli gaz jest.
Mało jest go może.
No jest! No to niech powiedzą, to już niech będzie po złotych.
Czasami nie ma.
Nie ma.
Były takie, ja dziś, zresztą mówiłem o tym w programie, że przeczytałem w internecie, że będzie brakowało gazu. Ja mówię, gdzie w Lublinie będzie gazu? Zajeżdżam na stację, awaria, pisze. I zresztą, nie było tego gazu.
Awaria, no ale na razie ten gaz jest, zresztą są inne źródła niż tylko Rosja. Można było o tym pomyśleć wcześniej, można było myśleć o gazyfikacji węgla. No mieli 6 lat, przez 6 lat to wiecie, to Gierek tam prawie, że bombę atomową zrobił. Teraz serial, jak to? Pajęczyna?
Pajęczyna.
Pajęczyna, no polecamy, no już obejrzeliśmy pierwszy odcinek, no już dobrze się zaczyna. No będziemy tu, że tak powiem, dalej was informować, co się dzieje. Także broń nuklearna miała być w Polsce, miał się uniezależnić od Rosji, no niestety zdradził. Znaczy, ja nie będę spoilerował, bo to w historii jest, no zdradził najprawdopodobniej Jaruzelski i zakapował cały program ruskim i później został, Gierek został obalony, a Jaruzelski został tam tym prezydentem, znaczy najpierw jakimś tam pierwszym sekretarzem, później nawet prezydentem tak zwanej wolnej Polski, no ale zobaczymy, jak tam to zostanie pokazane w tym serialu. Także 6 lat to jest ogrom czasu. Także można było zabezpieczyć się, przecież Nord Stream 2 budowano, no to wiadomo było, to nie jest żadne zaskoczenie chyba, nie? Chyba, że Kaczyński się teraz dowiedział, albo jego kot, no nie wiem. Ale w każdym bądź razie zapas, czy alternatywne źródła pozyskiwania tego gazu, który używany jest do tankowania samochodów, powinny być dawno zabezpieczone. Takie tłumaczenie, że Ruscy, to ja mam w dupie, towarzyszu Kaczyński. To możesz tym swoim baranom powtarzać.
No, teraz nie wiadomo, czy
Kaczyński będą słuchać. Już kiedyś tłumaczył, jak obniżać ceny, no to...
Powiedział, że to trzeba odwagi.
I odpowiedzialności. Akcyzy w gazie jest ponad 600 zł na 1000 kilo. No, VAT-u jest 23%, no to...
Za mało.
Ale możemy pokazać Jarosława Kaczyńskiego, jak teraz właśnie, chyba, jak
to,
mówił
chyba,
kiedyś.
Chyba, że to też Putin ustala te stawki.
Bo jest jednak ważna sprawa,
że... Ja tylko powiem jedno zdanie, że to absolutnie nie Putin, nie braki gazu, tylko oni chcą łapę wsadzić do twojej kieszeni i gdzie mogą, tam wsadzają. A gaz był jedną z najprostszych pozycji do tego, żeby Polaków złoić. Bo praktycznie, tak jak powiedziałem, ogromna część biedniejszej części społeczeństwa jest przestawiona na gaz samochodowy. No to oni capa 100% podwyżki i to jest właśnie najlepszy dowód, jak ekipa katolicko-komunistyczna dba o biednych Polaków. 100% podwyżki na podstawowy, że tak powiem, nośnik transportu biednych Polaków.
Pokażmy Jarosława Kaczyńskiego, jak mówił kiedyś o podwyżkach, a jak mówi teraz o podwyżkach i obniżkach podatków.
Procent, czyli na przykład na 200 zł to jest 100, to są podatki. Akcyza między innymi. I tą akcyzę można po prostu obniżyć. Jeżeli się obniży, to spadnie także cena benzyny.
To źle, żeśmy się zrozumieli. Ja przez cały czas mówiłem, że nie powinno się ograniczać dochodów państwa, a akcyza to jest jeden z poważnych elementów dochodu państwa, szczególnie właśnie akcyza z benzyny.
Kaczyńskim, że źleśmy się zrozumieli. To ciekawy ten redaktor.
Myśmy się na pewno źle zrozumieli.
Posłuchaj,
bo
to ciekawy ten redaktor, że on w ogóle pomyślał, że Kaczyński mu mówi, że obniży podatki. Jak on to mógł tak zrozumieć?
On nam obiecywał dobrą zmianę. On nam obiecywał, że my Polacy zasługujemy na więcej po Platformie i PSL-u.
Na wyższe ceny zasługujemy.
Okazało się, że jest łgarzem dziesięciokroć gorszym niż Platforma i PSL.
Źleśmy się zrozumieli, tak powiedział, że...
Źleśmy się zrozumieli.
Jest, no, jest stanowczo przeciw, żeby obniżać dochody państwa, ale porozmawiajmy trochę o tej sile nabywczej, bo pisowcy właśnie tak się bronią, tu właśnie ludzie wyciągają te tweety Dudy z 2012 roku, jak on tam mówi, że już benzyna po 6 zł, może czas się przesiąść na psie zaprzęgi, tak powiedział. No i teraz mówi, dziękuję za przypomnienie, niektóre tweety źle się starzeją. Dla PO i PSL, która wówczas zapewniała szczęście i dobrobyt, by żyło się lepiej. Przypomnijcie jeszcze, jaka była siła nabywcza średniej pensji, emerytury, świadczeń społecznych do tego litra benzyny po 6 zł w 2012 roku. No, minęło prawie 10 lat. To jest dużo czasu, tak jak powiedziałeś.
Ole.
Na przykład tak mi się kojarzy sytuacja przed wojną. Między rokiem 20 a 30, no to Polska poszła w górę, albo 30 a 39.
Przecież no port w Gdyni to w parę lat
zbudowali. Parę lat przecież, a Centralny Okręg Przemysłowy, to naprawdę wtedy jeszcze przecież był kryzys wielki na całym świecie. Sytuacja po wojnie. Chiny przecież jak poszły w górę, pomimo wiadomo komunizmu, w 10 lat przecież, co było 10 lat
temu. A teraz PiS przecież zbudował centralny port. Nie
zbudował, ale pastwisko. Pensje poszły.
Centralne pastwisko, 400 osób na
prom
tym pastwisku
ze Świnoujścia. Nie, też nie.
Też przekop nie zrobił. Nie. Nic nie zrobił. No.
Kurczę.
No minęło 10 lat, no i jak tak popatrzeć na ten poziom życia Polaków wtedy, a teraz, no może się coś tam, może drogi są trochę lepsze.
13 kilometrów S pod Krakowem.
Ale korek jest teraz podobno, bo coś tam źle znaki poustawiali, ci co jadą w obie strony, to się jakoś krzyżują i tam, wiesz, stoi się po parę godzin.
Tak, no to mnie nic nie
Także
dziwi.
Przez te 10 lat nie ma wielkiej różnicy w życiu Polaków.
10 lat to można nawet, że tak powiem, po wojnie, przypominam plan Erharda w Niemczech, to po 10 latach to już była gospodarka, która zaczynała walczyć, rozpychać się, mówię o niemieckiej gospodarce, kiedy była totalnie zrujnowana. Po tych 10 już latach zaczęła się rozpychać poważnie w Europie. Także 6 lat PiSu to jest ogromny szmat czasu. I oczywiście, że to nawet za komuny, czyli najgorszy sposób zarządzania państwem, jaki jest socjalizm, komunizm i tak dalej, no to też mimo wszystko ludzie pracują każdego dnia, wstają o 4:00 jedni, drudzy o 6:00, inni później i tak dalej, biorą się do roboty, siedzą do późna, siedzą po nocach, no to coś z tego musi być. No przynajmniej zimnioki będą na zimę, nie? Rozumiecie, nie? Że ludzie pracują, dzieci, no to już ma później pomoc po tych 10 latach, nie? No bo to już dzieci można wychować, i tak dalej, i tak dalej. Także to, że jest jakiś rozwój, jakaś zmiana, powiedzmy, na przestrzeni 10 lat, o 10% nam się polepszyło. To jesteście, kato komuna, gorsi niż ta komuna moskiewska, jeśli chodzi o niszczenie Polski. Bo Zagierka to się coś tam przynajmniej budowało, nie? Tu już nie będziemy porównywać z
tak, no ale pewnie drugą... 60. lata, 70. to podejrzewam,
że no to też przecież odbudowa, to tam
czy 70.
odbudowano
80.
te bloki, za Gomułki mówisz, nie? Odbudowywano przemysł i tak dalej po zniszczeniach strasznych wojennych, czyli nawet najgorszy system, jaki wymyślił człowiek, czyli system socjalny, socjalistyczny, komunistyczny, gospodarka planowa i różne takie bzdety, one powodowały rozwój. Przecież w latach 80., czy na początku lat 80., koniec lat 70., o tak lepiej powiem, koniec lat 70., to komunistyczna Polska naprawdę w wielu dziedzinach no, wchodziła do pierwszej dziesiątki świata. Tam pamiętam ta produkcja cukru, produkcja węgla, produkcja okrętów i tam i tak dalej, nie? Wiem, że to nie było może to, co tam byśmy chcieli i tak dalej, ale pokazuje, że największe dziady w historii Polski, jeśli chodzi o zarządzanie, no może czasy saskie gdzieś bym porównał, to jednak Polska się rozwijała w sposób widoczny. Pokażcie mi rozwój Polski w jakikolwiek statystykach podczas rządu katokomuny pisowskiej. Pokażcie, no gdzie?
Emigracja.
Gdzie co nastąpiło? No emigracja, tak, wzrosła, no. Ale to chyba
imigracja.
Nie... No,
wszystko wzrasta, to jest.
No to chyba nie, nie te wskaźniki nam chodzi, nie?
No, także mogę przytoczyć.
Taki naród jak Polska w takim doskonałym położeniu, bo trzeba pamiętać, że od Boga dostaliśmy doskonałe położenie gospodarcze i handlowe. Większość naszych terenów to niziny, dość żyzne gleby, można powiedzieć dobre nawodnienie, klimat wspaniały, czyli rolnictwo i tak dalej, i tak dalej. Zasoby naturalne, węgiel, toś. Polska naprawdę została przez Boga bardzo szczodrze obdarowana wszelkimi możliwościami, żeby to wykorzystać. I przecież też i ludzie pracowici, i inteligentni, i tak dalej, w świecie jak pojadą, zaraz pokazują, że są nawet lepsi od innych narodów. Polacy naprawdę, jeśli chodzi o zaradność, pracowitość, pomysłowość, to jest elita świata, można tak powiedzieć. A zobaczcie, tutaj w tym kurniku, tu pod rządem katolickiej komuny, nic się nie daje zrobić. Ten naród tu jest duszony. Nie przez obcych, przez katokomunę, przez ten grzyb, który my hodujemy tutaj na ciele narodu. To jest rak na ciele narodu, który uniemożliwia rozwój. Ten naród powinien się rozwijać w tempie 10-15% rocznie. Czyli w ciągu paru lat powinniśmy dublować swój poziom życia. A my kisimy się na tym samym od 10
lat.
Ale
wiem jeszcze, co wzrosło. Wiesz, co wzrosło? Zarobki w spółka Skarbu Państwa.
A no tak, dla knurów różnych
świn. Spółka Skarbu Państwa. To wszystko wzrasta.
Rodzina na swoim.
To wszystko idzie na lepiej.
Spółka plus.
Porównamy sobie, żeby jeszcze się tak trochę pobiczować. Zarobki przełożymy na siłę nabywczą, no bo tak się o tym teraz mówi, że pisowcy się tak bronią, że teraz jest tak lepiej, no że idzie ta drożyzna, no ale te pensje też rosną i tak jesteśmy porównywalnie bogatsi. Najpierw porównamy sobie, mam taki artykuł z Interii, porównanie zarobków przełożonych na ile możemy litrów benzyny czy oleju napędowego kupić. My Polacy, no i jakieś sąsiednie państwa. Polak może sobie pozwolić średnio na 946 litrów benzyny i 971 litrów oleju. Albo, oczywiście nie w sumie.
Dokładnie, to mógłby, gdyby dostawał pensję brutto.
Oczywiście. A Niemiec? Ile szacujecie? Ile Niemiec razy więcej może sobie tej benzyny kupić? Chociaż ma droższą.
A ze trzy razy tyle.
Trzy razy mniej więcej, tak? Bo tam jest 2700 litrów benzyny, 2900 oleju napędowego. Czyli Niemiec trzy razy bogatszy od Polaka.
A przypominam, Czesi... poczekaj, tutaj warto pokazać, że kiedy, że tak powiem, wajcha została przełożona i bardziej już Polska się orientowała na zachód, a nie na wschód, to mówiono nam, że możemy zrobić furorę na zachodzie, bo mamy po pierwsze bardzo wykwalifikowaną, mądrą, to co powiedziałem, siłę roboczą, nie? Czyli Polacy naprawdę umią pracować i mamy tanie surowce energetyczne. Że mając wykwalifikowanych personel, mając tanią energię we wszystkich możliwych postaciach, jesteśmy w stanie tanio produkować. No to co Chiny, nie? Mniej więcej zrobiły dla świata, to my mogliśmy takim tygrysem, można powiedzieć, lwem czy hipopotamem, no już tam se wstaw
kotem. Właściwie,
nosorożcem, to podobno jest najgroźniejsze,
kotem Europy.
Nosorożcem Europy mogliśmy być. A jesteśmy pariasem za miskę ryżu zapierniczającym.
Czesi nawet mogą od nas więcej kupić oleju napędowego na przykład. Grecy to już w ogóle i benzyny mogą o 100 litrów więcej i tam o ponad 200 oleju. Takie kraje, w których jest najdrożej, jeśli chodzi o benzynę, gaz czy olej napędowy, kraje Beneluxu, na przykład Holandia czy Szwecja, tam już bardziej na północy to mają mniej więcej też zbliżone do razy 2 czy razy nawet 2,5, jeśli chodzi o bogactwo, przeliczając na benzynę w porównaniu do Polski. I myślę, że jakbyśmy to sprawdzili 10 lat temu, zresztą możemy zobaczyć, bo są takie wyliczenia, możemy troszeczkę je tam też pokazać, można z nimi dyskutować, to wcale ta siła nabywcza Polaków przez te 10 lat wcale jakoś super nie wzrosła. Możemy pokazać, Business Insider pokazał takie wyliczenia. Oni bazują na takiej stronie numeo.pl, tak? Nie PL, ale takiej stronie, gdzie ludzie wpisują koszty życia, no i swoje zarobki. Tam według nich obecne wynagrodzenie Polaków podawane to jest 3,5 tysiąca złotych. Na rękę, tam powiedziałeś brutto, Czarek, prawda, tam było w tych wyliczeniach z Interii, które cytowałem.
Latają tam do dowolnej części świata, samoloty, co chcesz, nie? I łatwo pracę znaleźć, już nawet języka teraz tam nie za bardzo trzeba, szczególnie do prostszych prac, a jednak dużo lepiej płatnych niż w Polsce. I komuniści wiedzieli, że trzymanie tego muru, nie, tak jak trochę ma Korea Północna jeszcze dzisiaj ten problem, no to się nie da na dłuższą, to po prostu będzie się rozsadzać wewnętrznie, nie? Dlatego sprytnie stwierdzili, że dla tych, którzy już tu nie mogą wytrzymać, to żeby oni nie walczyli o wolną Polskę, o tu byt dla swoich dzieci i tak dalej, to się zrobi taką możliwość wyjazdu. Tam się na krótko, na dłużej i tak dalej. I wtedy ta część, która nie jest zadowolona z tego, co tu się dzieje, już nie może tu żyć albo z przyczyn psychicznych, że to jest tak dziadowskie państwo, które depcze godność człowieka, czy z przyczyn ekonomicznych, czy z obu tych powodów, to sobie może łatwo wyjechać. Nie? Gdyby była ta żelazna ściana jak kiedyś, no to wszyscy musieliby tu siedzieć, no i jakiś protest by się tam zmontowało, nie? Bo tych ludzi wkurzonych byłoby dużo. A tak wkurzeni sobie wyjeżdżają, nie? Już nie mogą żyć, wyjeżdżają, tam spłacają kredyty, dorabiają się, dzieci mają więcej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest też dodatkowy czynnik obniżający, można powiedzieć, potencjał buntu polskiego narodu. Zresztą nie tylko polskiego, ale tu całego tej ściany wschodniej Unii Europejskiej, tego Międzymorza, nie? Bo to przecież nie tylko w Polsce się dzieje, nie? Dlatego myślę, że ta presja teraz drożyzny, ona otrzeźwi wielu Polaków. Na pewno wielu, którzy mówiło, że tam Jarosław Polskę zbaw, no to już takich głupot nie będzie powtarzać, nie? Ale to jeszcze nie jest zmiana. Nie? Dlatego my wskazujemy, no jeśli jest ten, to co Czarek powiedział, nie ma zorganizowanych struktur przemysłowych, nie? Nie, ja mówię jeszcze, jest zawór bezpieczeństwa, to stwórzmy strukturę, z którą sobie jeszcze nikt w świecie nie poradził. Stwórzmy strukturę kościołów biblijnych, których władza nie połknie. Stąd jest ten atak dość zajadły na Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Bo oni widzą, że my mamy potencjał do stworzenia takiej struktury w całej Polsce i wśród Polonii. Dlatego już rozpoczęli atak prewencyjny, żeby nas zniszczyć. Noż to wy wiecie, co macie robić.
Dariot, przykro mi pisać, ale ludzie ze wsi, a zwłaszcza ci ze wschodu Polski, mają mentalność feudalną. Tak było, jest i będzie. I ta większość zagłosuje za PiS, nawet jakby za nawozy mieli płacić 500% więcej. Tam księdza słuchają jak jakiegoś proroka i oglądają tylko TV PiS. Pozbyłem się złudzeń, że to się zmieni. Ta sama sytuacja przynajmniej w większości tyczy się ludzi starszych. Boją się zmian, boją się inności, podatni są na wszelkie straszaki, sugestie.
Ja jednak mam trochę większą wiarę w ludzi, nie? Rzeczywiście jest ta różnica między Polską Wschodnią a Zachodnią i to jest na plus i na minus. Proszę zobaczyć wyniki egzaminów maturalnych, nie? Noż to na plus dla nas, nie? Wychodzi. Także nie jest tak najgorzej tutaj na tej ścianie wschodniej. No ja tak tylko taki mały kamyczek do tego argumentu rzucę. A gdzie powstała prawdziwie chrześcijańska i wolnościowa telewizja? W Warszawie? We Wrocławiu? Może w Gdańsku? Patrz. No powiesz, wyjątek potwierdza regułę, ale ten wyjątek jest dość duży.
Jeszcze parę tych wyjątków by się znalazło. To nie tak jest, że wszyscy tak samo tu na wschodzie myślą. I to nie tylko młodzież, ale i wśród starszych różne są głosy. No pewnie tam procentowo, no to się faktycznie rozkłada jakoś w tym zakresie, o którym pan pisał, gorzej niż na Zachodzie, ale zmienia się.
No dlatego też zachęcamy wszystkich do poparcia tej akcji Wkurzeni na Kościół. Bo rzeczywiście prawdą jest, że tu na wschodzie rzymscy biskupi, kler mają bardzo dużo do powiedzenia. I że ten taki jakiś bałwochwalczy szacunek do kościoła, do kleru, do biskupów u nas przetrwał. Stąd jak chcesz pomóc tu w zmianach, także na wschodniej Polsce, weź tam, wejdź na Facebooka tej akcji, ulotkę sobie zamów, czy no jakoś tam pomóż w propagowaniu właśnie tej akcji. To jeszcze przyspieszymy zmiany.
Na koniec możemy chwilę porozmawiać o z kolei wojence PiSu, którą teraz rozpoczyna. Podobno obowiązuje Money.pl taka doktryna, ani kroku w tył, nic się przed Unią nie ugniemy, oni pieniądze i tak dadzą. Podobno teraz mają tworzyć listę ważnych lub mniej ważnych spraw, które instytucje unijne muszą załatwiać i zatwierdzać, a bez zgody Polski nie da się zrobić, żeby rzucać kłody pod nogi, żeby właśnie gdzieś tam negocjować czy próbować tej Unii tak uprzykrzyć życie, żeby się od Polski, od PiSu odczepiła.
No to ja tylko zadam proste pytanie. Jak myślicie, elita niemiecka czy banda pisowska jest sprytniejsza? Polacy, no zastanówcie się, zastanówmy się razem. Czy to, co powiedział pan minister zresztą z nominacji PiSu, Czaputowicz, że to jest dom wariatów, banda ignorantów, ja dodam i zdrajców, którzy myślą, a rozpoczniemy wojnę teraz z Żydami, toż to zaraz będą nam roszczenia jeszcze może spłacić jakieś, nie? A co? A z Amerykańcem nie powojuję? Ha, ha, już my tu, za nami na sztandarze Maria, wszystko możem. Noż to robią tak. I co my mamy z tego? Co Polska ma z tego? No pokażcie mi korzyści. Z wojny z Żydami, z Amerykanami, z Czechami, teraz z Niemcami. Proszę bardzo. Jakie mamy korzyści my Polacy? Wiadomo, że to jest banda głupców i zdrajców. Każdy ich oszuka. Każdy ich wystawi, jak będzie chciał. Co myślicie, że Kaczyński, co nawet nie potrafi, że tak powiem, butów sobie założyć, on pokona największych myślicieli niemieckich, którzy obmyślili plan podporządkowania Europy interesom niemieckim? To chcecie im powiedzieć?
To jest geniusz przecież.
Chyba Eugeniusz. Przepraszamy wszystkich.
Na drugiego.
Także tu jest sytuacja naprawdę bardzo tragiczna dla narodu polskiego. My nie mamy już teraz tu przyjaciół. A jeśli to mamy przyjaciół równie słabych jak my. I zbliża się konflikt światowy. Nie wiadomo, co ta przemiana, która teraz, mówię o tym wyścigu dwóch mocarstw, no, znaczy wiadomo, jednego mocarstwa i bandy złodziei komunistycznych Chin, nie? Ale rzeczywiście Zachód wyhodował ogromny potencjał zagrażający teraz na przykład bezpośrednio Tajwanowi. Jutro, mam nadzieję, będziemy o tym więcej mówić. Tu już NATO też, że tak powiem, mówił, Chiny są naszym wrogiem, nie? A polski prezydent, jak mówi pani Hania Shen, stoi na czele obozu prochińskiego w Polsce. No to sobie dowódca sił zbrojnych i tak dalej w czasie wojny. Nie, noż takie różne fajne, fajniuśkie rzeczy z tego nam wychodzą, nie? Czy my, jako naród, jesteśmy dzisiaj gotowi na powstanie? Bo to jest pytanie, że zobaczcie, dlaczego nie było błogosławieństwa powstań? Nie? Mieliśmy ich kilka, praktycznie tylko jedno powstanie wielkopolskie, ale to już w ramach tej zakończenia I wojny światowej, nie? I powstania śląskie częściowo z powodzeniem, ale też w tym samym kontekście upadku potęgi Austro-Węgier i Niemiec w wyniku niepomyślnego dla nich przebiegu I wojny światowej, ale nasze powstania w XIX wieku, co jedno, to morze krwi, żadnych korzyści dla Polski, dla Polaków. Coraz więcej zsyłek, coraz więcej utraty polskiego majątku na rzecz kolaborantów czy nasiedleńców ruskich tutaj i tak dalej, i tak dalej. Czyli powstania, mimo że je czcimy, bohaterstwo powstańców i tak dalej, patrząc na rachunek strat i zysków dla masy narodowej, to były zawsze porażką. Ale wystarczyło te powstania przesunąć o 15 lat, niekiedy czy 10. Na przykład zatrzymać powstanie listopadowe do lat 50., nie? O powiedzmy 20 lat, albo wcześniej trochę powstanie styczniowe, kiedy właśnie bili się Węgrzy, kiedy była wojna z Turcją i tak dalej, i tak dalej. To ja wam tylko pokazuję, że wywołanie powstania w niewłaściwym czasie to jest ułatwienie zaborcom zniszczenia Polski. I myślę, że taką rolę PiS dzisiaj odgrywa, rozpoczynając wojenkę z Niemcami.
Dzisiaj niestety nie mamy wam wielu radosnych wiadomości do przekazania czy opinii.
Ale jest taka jedna. Pycha kroczy przed upadkiem. Miejmy nadzieję, że zobaczymy upadek katokomuny w najbliższym czasie. Bo ich buta, ich pycha, ich plucie na wartości chrześcijańskie, na wartości obywatelskie, na wolność człowieka, wycieranie sobie mord Bogiem, woła o pomstę do nieba. Iż może ta pomsta spadnie niebawem.
Miejmy nadzieję.
O nauczaniu mówiłem o tym niedawno, w niedzielę.
Przechodzimy do ogłoszeń, co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd. O 18:00 do Idź Pod Prąd dogrywka, a w niej dr Małgorzata Kubicka-Frączek wyjaśni, co zrobić, gdy zauważymy pierwsze objawy Przeziębienia o 20.30. Zapraszam na studium Ewangelii Jana. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, przyłóż sobie nóż do gardła, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Utworzenie głównego zarządu wywiadu Armii Czerwonej. Jeszcze z ogłoszeń. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy o akcji comiesięcznej.
Mamy licznik?
Puśćmy licznik, czyli ile osób wsparło w październiku telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy o naszej akcji zbierania tysiąca gitar, czyli tysiąc, taki challenge, żeby 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 550. Także jeszcze trochę brakuje, no ale jeszcze mamy tydzień z okładem, tak?
No to teraz wchodzimy na ostatnią prostą.
Także zachęcamy Was do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, idźpodprąd.pl/wsparcie. Możemy pokazać Wam teraz krótki klip, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Chyba nie możemy.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej.
Z wydarzeń, które jeszcze się zbliżają, o których chcemy Wam powiedzieć, projekcja filmu Luther 30 października, to jest sobota o godzinie 12.00. Nasz widz organizuje projekcję filmu Luther. Odbędzie się w King's Church w Edynburgu. Serdecznie zapraszamy wszystkich z Was z tamtego regionu. Wkrótce więcej informacji, a także dzisiaj wyspy widzę dominują. Sprzątanie polskich grobów w Londynie. Klub Idź Pod Prąd Londyn już od kilku lat opiekuje się grobami na cmentarzu South Ealing. W tym roku organizuje akcję 30 października. Startuje o godzinie 10.30-11.00. Ambasada Rzeczpospolitej obiecała na tę akcję przekazać znicze. Przypominamy, że Klub Idź Pod Prąd Londyn sławił się, że odnalazł grób czarnoskórego powstańca warszawskiego Augusta Agboli O'Browna, pseudonim Ali. O tym pisały polskie media, także zagraniczne, także wszystkich, którzy chcą pomóc tej akcji, zapraszamy. Oba wydarzenia 30 października. My się z Państwem będziemy już żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami na różne sposoby.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dzięki.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18.00.
Naprawdę taki nakaz znajduje się w Biblii. Przyłóż sobie nóż do gardła. No, ale każdy nakaz ma swój kontekst i jeśli nie rozważymy kontekstu, to jakieś głupoty mogą nam przyjść do głowy. Sprawa jest dosyć, jakby to powiedzieć, patrząc na tło tego, co widać, dość przyziemna. Mianowicie chodzi o jedzenie. A konkretnie chciałem tym z Was, którzy walczą z jakąś nadwagą, obżarstwem, ja nie chwaląc się, właśnie taką walkę podjąłem. Chciałem Wam dodać nieco biblijnej motywacji. Otóż w Księdze Przysłów Salomona, czy Przypowieści w niektórych tłumaczeniach, jest ten werset. To jest 23 rozdział, werset 2. I przyłóż sobie nóż do gardła, gdy chciwie jesz. Kontekst jest tego, że jesteś na uczcie u bogacza. Możesz jeść wszystko, nie? Smakołyki, takie śmakie. Zobaczcie, że dzisiaj w dobie nadprodukcji żywności, jej relatywnie niskich cen, ludzie mają dostęp do bardzo wielu smakołyków. Kiedyś tam pewne rzeczy się jadło raz w roku albo w ogóle, lub kilka razy w roku co najwyżej, a dzisiaj mamy je pod dostatkiem codziennie. Stąd jesteśmy w tym kontekście jak gdyby ciągłej uczty, że tych tam smakołyków, jedzenia jest skolko ugodno. I teraz potrzebujemy dyscypliny. tutaj ta dyscyplina ma też walor, powiedzmy, międzyludzki, społeczny i nie będę w to wchodził. Jak chcecie, przeczytajcie sobie to w Księdze Przypowieści, ale ten walor właśnie dyscypliny przy jedzeniu. Bóg mówi jasno, jeśli już z czymś masz kłopot, to nie pomogą delikatne metody. To musisz przyjąć drastyczne metody, stąd to straszne porównanie. Przyłóż sobie nóż do gardła, kiedy jesz i kiedy wszystko cię dookoła kusi. Oczywiście, no nie będę chrześcijanom mówił, że do dyscypliny potrzebujemy mocy Jezusa Chrystusa, mocy Ducha Świętego w nas. Ale jedno przesłanie. Chcesz zmienić trudną sprawę w swoim życiu, musisz być radykalny.
Października 1918 roku Włodzimierz Ilicz Lenin podjął decyzję o utworzeniu Głównego Zarządu Wywiadowczego Armii Czerwonej. Głównoje razwiedywatelnoje uprawlenie przechodziło od tego czasu różne reorganizacje, ale w przeciwieństwie do służb wywodzących się z ČK nigdy nie zostało zlikwidowane. 5 listopada 1918 roku rozpoczęło działalność i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. W roku 2004 zmieniono nazwę zarządu na Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale podczas obchodów stulecia istnienia Władimir Putin dał nadzieję, że dawna nazwa zostanie przywrócona. Jest to instytucja stosunkowo niewielka, ale nad innymi tajnymi służbami sowieckimi czy rosyjskimi górowała zawsze fachowością swoich wywiadowców i możliwościami technicznymi. GRU zawsze dużą uwagę poświęcał Polsce. Jego agentem był pułkownik Tadeusz Kobylański, szef Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który w 1939 roku przekonał ministra Józefa Becka, że agresja Związku Sowieckiego na Polskę jest nieprawdopodobna. Podobnie Stefan Litauer, dyrektor Polskiej Agencji Telegraficznej, usunięty z tej funkcji przez rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie za działalność na szkodę państwa polskiego. W okupowanej Polsce działał Artur Ritter Jastrzębski, który zorganizował zdobycie archiwum delegatury rządu na kraj na ulicy Poznańskiej w Warszawie. Po wojnie funkcjonariusz UB, a potem wywiadu wojskowego. Agentami GRU we władzach Polski komunistycznej byli na pewno Mikołaj Demko, znany bardziej jako Mieczysław Moczar, długoletni członek biura politycznego KCPZPR, a także generał Karol Świerczewski, wiceminister obrony narodowej. Agenci naprawdę wybitni nie dają się zdemaskować, to też skali penetracji GRU możemy się tylko domyślać.